racje plus negacje w Radiu Plus.
Witam Państwa bardzo serdecznie, witam także mojego i Państwa gościa, profesor Sławomir Cęckiewicz, historyk, wykładowca, autor książek, także tej, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, najnowszej, o pułkowniku Kuklińskim, atomowy szpieg, Ryszard Kukliński, wojna wywiadów. Witam Pana serdecznie.
Dzień dobry.
Panie profesorze, ale zanim o Kuklińskim porozmawiamy, to chciałem o tej najnowszej aferze szpiegowskiej kilka zdań. Na pewno Państwo już słyszeli, zatrzymano podpułkownika w Ministerstwie Obrony Narodowej i warszawskiego prawnika. O podwójnym obywatelstwie zresztą. Obaj podejrzewani są o szpiegostwo na rzecz Rosji. Działali razem, wedle ostatnich doniesień medialnych. Wojskowy od kilku lat wynosił z resortu obrony informacje i przekazywał je owemu prawnikowi, a ten zostawiał je rezydentom GRU. No i okazuje się, że wiemy nawet, ile kosztuje taka praca. Według medialnych doniesień oczywiście, zarówno oficer, jak i zatrzymany warszawski prawnik dostawali za tą pracę wynagrodzenie. Mowa jest nawet o dziesiątkach tysięcy złotych za każdą informację.
To mało.
No właśnie chciałem pana zapytać, czy to dużo, czy to mało i ilu takich, bo zapowiadane są jakby kolejne zatrzymania.
Nie Bogu wiem, czy dzięki, to Bogu dzięki, jak Ministerstwo Obrony Narodowej, czy Służba Kontrwywiadu, a nie, teraz mi się przypomniało, że to jest klasyczna sytuacja, w której agentów rosyjskich w Wojsku Polskim nie łapie kontrwywiad wojskowy, tylko kontrwywiad cywilny, czyli ABW w tym wypadku. To dokładnie tak jak w latach 90., kiedy UOP wynajdywał w Wojsku Polskim agentów rosyjskich, mimo tego, że przecież funkcjonowała komórka kontrwywiadu wojskowych służb informacyjnych, która żadnego agenta nigdy nie znalazła. Ale myślę, że jak kilkadziesiąt tysięcy za informacje, to mało, tam są naprawdę większe budżety.
No to też pytanie o wartość tych informacji.
Oczywiście, no tutaj wróżymy z fusów, więc trudno nam powiedzieć, co to były za materiały.
Ale muszę pana zapytać o stopień nasycenia agenturą. Bo to już w zasadzie od wspomnień Zacharskiego cały czas się toczy, cała ta dyskusja na temat właśnie nasycenia.
Trochę pan skrzywdził Antoniego Macierewicza, no jednak wcześniej był raport z likwidacji czy z weryfikacji wojskowych służb informacyjnych, gdzie jakby no, ten dziurawy kontrwywiad został opisany. No i oczywiście wiele publikacji na ten temat. Po prostu Wojsko Polskie jest nie tylko w sferze takiej symbolicznej, o czym też moglibyśmy dyskutować w kontekście wydarzeń z Koszalina z ostatnich dni, kontynuacją Ludowego Wojska Polskiego, ale jest również kontynuacją Ludowego Wojska Polskiego w takim wymiarze realnym, to znaczy nigdy to wojsko nie zostało w jakikolwiek sposób zweryfikowane. My mamy no teraz kolejnego szefa sztabu generalnego, ale jeśli się teraz nie mylę, to było 14 szefów sztabu generalnego Wojska Polskiego po roku 89 i tylko dwóch, czyli ten, który jest teraz i generał, szef sztabu, który zginął w katastrofie smoleńskiej, nie byli absolwentami sowieckich szkół. Cała reszta zawsze po prostu, co tak powiem, pochodziła z klucza. Ukończył Akademię Sowiecką Wojenną, czy nie ukończył i wtedy zostawał szefem sztabu. No ale to pokazuje, jak te ogony z okresu sowieckiego, które oczywiście Federacja Rosyjska przejmowała, w dalszym ciągu w polskim wojsku istnieją i że to czasem może po prostu działać w zupełnie nowych warunkach.
Mam dla pana jeszcze jeden cytat. Czystość Wojska Polskiego to wierność przysiędze, tak powiedział Tomasz Siemoniak dzisiaj. Znaczy w zasadzie napisał na Twitterze minister obrony.
No to piękny akt strzelisty, ale wiemy, że gry wywiadowcze, kontrwywiadowcze, świat tajnych służb znosi to wszystko, omija i na tym polega jakby no, problem właśnie agentury między innymi w Polsce. Znaczy to wojsko musi być całkowicie i jego służby oczywiście muszą być całkowicie zweryfikowane i my nie możemy sobie pozwolić na sytuację, w której nasz korpus oficerski w dalszym ciągu jest na przykład strażnikiem pieczęci o Układzie Warszawskim. No a tak realnie jest. No mógłbym o tym państwu opowiadać w nieskończoność, jak to funkcjonuje.
Wierzy pan w to oczyszczenie Wojska Polskiego?
Nie wierzę.
Bo mówiąc o Wojsku Polskim, warto teraz przejść już do książki, a propos której się spotkaliśmy dzisiaj. Książki Atomowy szpieg, Ryszard Kukliński i wojna wywiadów. Tam jest taki bardzo mocny cytat, cytuję pan słowa pułkownika Kuklińskiego. To, co widziałem, to była zagłada Polski. To jeżeli chodzi o te mapy, które on przygotowywał w swojej pracy. Polacy, Czesi, Słowacy będą głównymi ofiarami wymiany ciosów między Ameryką a Sowietami. Nasze wojska miały być krwawą tarczą torującą drogę Sowietom do serca Europy. On wtedy zobaczył to zagrożenie. Inni oficerowie nie widzieli, nie chcieli widzieć, nie byli tego świadomi, no nie wiem. Warto przy tej okazji zapytać właśnie, czym tak naprawdę w takim razie było Ludowe Wojsko Polskie jako struktura?
Drugą co do wielkości armią Układu Warszawskiego, która miała praktycznie w 90-80% zostać zmieciona w tak zwanym pierwszym rzucie strategicznym.
A jaka była autonomia tej struktury?
Żadna. Kompletnie żadna. Korpus oficerski, dowództwo, finansowanie, budżet wojenny, system uzbrojenia, wszystko miało być kompatybilne z sojuszem, z Układem Warszawskim, ale to oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, no to tak jak teraz w NATO, tak? Ale tutaj decydowało o wszystkim stanowisko Moskwy. No niestety, bardzo często na czele tej armii stali ludzie, którzy służyli Związkowi Sowieckiemu. No proszę sobie wyobrazić, że pierwszym Polakiem, w sensie formalnym nawet, który stanął na czele Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego w 1967 roku, był generał Jaruzelski. Do tego czasu szefem, dowódcą naczelnym wojska był generał Bordziłowski, kolejny sowiecki oficer na tym stanowisku. Zresztą później wyjechał jako generał Wojska Polskiego, generał Armii Czerwonej, wyjechał do Moskwy.
Kiedy w głowie Kuklińskiego, pana zdaniem, zrodziła się ta myśl o tym, że coś jest nie tak, że jednak trzeba zacząć chyba inaczej działać? Wtedy, kiedy ślęczał nad tymi mapami i myślał właśnie to, pojawiały się gdzieś w głowie te słowa, które potem wypowiedział, które cytowałem, czy to było jeszcze wcześniej, podczas gdy był w Wietnamie, a tam przecież, tak jak pan pisze w swojej książce, no, napatrzył się na to okrucieństwo.
Ja zawsze mówię tak, w Wietnamie nie chciałbym wpaść w jego łapy, gdybym był antykomunistą walczącym po stronie Wietnamu Południowego, więc Wietnam wykluczam jako miejsce, w którym on zobaczył zło komunizmu. Myślę, że po raz pierwszy coś w nim pękło w okresie inwazji Ludowego Wojska Polskiego, czy w ogóle Układu Warszawskiego na Czechosłowację w sierpniu 1968 roku, ale zasadniczo to jest tak, jak pan powiedział, to znaczy to jest wiosna 69, kiedy on jest dopuszczony do prac sztabowych i bierze udział w takiej grze wojennej, w której bierze też udział marszałek Grieczko i po raz pierwszy widzi na północy Polski mobilne składy broni jądrowej i już wtedy wie po prostu, że Polska będzie ważnym elementem czy poligonem doświadczalnym tej przyszłej wojny, a później jest oczywiście jeszcze ta konfrontacja z doktryną wojenną Układu Warszawskiego, którą on jako sztabowiec planista zarządu pierwszego operacyjnego sztabu generalnego po prostu po raz pierwszy widzi, pracuje nad tym, uaktualnia te mapy czy plany wojenne i to wywołuje u niego wstrząs i później jest tylko kwestia czasu, kiedy on no, stanie się właśnie tym oferentem.
No właśnie, oferent.
Przejdzie na drugą stronę.
Czy człowiek zwerbowany? W filmie, który...
To niesprzeczne. Mhm. Tylko, że tutaj, panie redaktorze, możemy jakby widzieć to dwojako. Jakbyśmy mówili tutaj z perspektywy samego pułkownika Kuklińskiego, to on jakby tu koło nas usiadł, to by powiedział, ja nigdy nie byłem żadnym szpiegiem amerykańskim. To jest jego perspektywa. On miał do niej prawo. Każdy człowiek, można powiedzieć, w jego sytuacji, na jego miejscu, to jest zresztą dość powszechne, jeśli chodzi o ludzi werbowanych przez różne służby, w ten sposób mówi, dlatego, że zwłaszcza w sytuacji, w której jakby za tą decyzją stoją pobudki szlachetne. Bo tutaj ja nie mam wątpliwości, że takie szlachetne pobudki były. Natomiast z perspektywy służby, z którą on podjął współpracę, on był klasycznym oferentem, a później agentem. Nie ma co ukrywać. Tylko, że służba go tak umiejętnie prowadziła od pierwszego spotkania w 73 roku. Umiejętnie to znaczy tak, że Kukliński rzeczywiście do końca swojej misji, która kończy się z 7 na 8 listopada 81 roku, ale można powiedzieć dalej, do końca swoich dni był przekonany, że jest kimś w rodzaju doradcy, pomocnika, partnera suwerennego partnera amerykańskiej służby wywiadowczej, a nie właśnie agentem. I oni go w tym utwierdzali. To znaczy oni posiadali, zwłaszcza po pierwszym spotkaniu, dość precyzyjny, prawdziwy, prawidłowy jego profil psychologiczny. Oni wiedzieli, że on ma blokadę naturalną przed tym, żeby zostać, to wynikało pewnie z służby wojskowej, przed tym, żeby zostać takim klasycznym agentem płatnym, który po prostu cynicznie zdradza informacje. Oni zobaczyli, że mają do czynienia, zresztą to napisali w analizie takiej dla centrali CIA, że mają do czynienia z człowiekiem o szlachetnych pobudkach, kierującego się szlachetnymi pobudkami, patrioty polskiego. I to wymaga, czy wymusza na nas, na CIA, bardzo precyzyjne kierowanie nim. Stąd na przykład oficer, który go korespondencyjnie, że tak powiem, bodźcuje do dalszej ciężkiej pracy na rzecz Stanów Zjednoczonych, służb amerykańskich, czyli David Forden, on bardzo często akcentuje elementy przyjaźni, można powiedzieć nagminnie, nawet tego nadużywa. Pozdrawia jego bliskich, opowiada o swojej rodzinie. To jest, można powiedzieć, klasyczna sytuacja, w której prawidłowy portret psychologiczny agenta staje się podstawą takiego skutecznego wiązania agenta z służbą. I to zastosowali Amerykanie, bym powiedział, bezbłędnie w stosunku do Kuklińskiego, co go jeszcze bardziej motywowało. Musimy pamiętać, że Kukliński działa w jednoosobowej organizacji. To znaczy jest tylko on. On nie może tego nikomu powiedzieć, nie może tego nikomu, nawet żonie, tym bardziej dzieciom, prawda, kochankom i tak dalej. On nie może niczego po prostu ze swojej misji wyjawić, więc musi być psychologicznie bodźcowany, bo jest tylko człowiekiem, jak każdy z nas, tak? Żeby tą misję przetrwał, wypełnił bardzo dobrze i tak dalej. Ale jest w tym, bym powiedział, też zuchwały. To znaczy on uważa od początku, że ta jego misja będzie trwała jeszcze jeden dzień, może jeszcze dwa dni, może tydzień i że ma mało czasu, więc po prostu zuchwale działa rzeczywiście czasami no, na granicy nieodpowiedzialności, wynosi dokumenty na zewnątrz i tak dalej, no więc to nawet przeraża po prostu operatorów CIA.
Postawmy teraz kropkę, ale wracamy do tej rozmowy dosłownie za moment.
Racje plus negacje w Radiu Plus.